Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Piotr Borlik, Zapłacz dla mnie. Czyta Marcin Popczyński. Prolog. 24 grudnia 2001, 22:00. Jeśli trzeci rok z rzędu przytrafia ci się nocny dyżur w Wigilię Bożego Narodzenia, to znak, że być może nie jesteś najlepszy w swoim zawodzie. Wedle oficjalnej wersji służbę pełnią wtedy ochotnicy lub samotni policjanci, którzy w innym wypadku świąteczny czas spędziliby na zapijaniu smutków. Prawda przedstawiała się jednak w mniej optymistycznych barwach. W takich sytuacjach zawsze pada na nieudaczników. Wbrew pozorom ta myśl poprawiła Ramonowi humor. Już od kilku miesięcy chodziło mu po głowie, by porzucić szczeniackie marzenia o mundurze i ściganiu groźnych przestępców na rzecz lepiej płatnego zajęcia. Ale do tej pory brakowało mu impulsu do działania. Nie miał jeszcze konkretnego pomysłu na życie. Niemniej w tej chwili wszystko wydawało się lepsze niż zarywanie nocek u boku wiecznie głodnego partnera, wielbiciela kanapek z salcesonem. Cuchnącym salcesonem, dodał w myślach Jakub. Zerknął z obrzydzeniem na siedzącego za kierownicą mężczyznę. Dzieliły ich 3 lata. Teoretycznie niewiele, a jednak, patrząc na starszego kolegę, Ramon nie potrafił pozbyć się wrażenia, że czas na służbie działa na innych zasadach. Jedni chudną w przerażającym tempie, inni siwieją z dnia na dzień, a niektórzy stopniowo tracą kontakt z rzeczywistością. Paweł Oświęcimski zaliczał się do ostatniej grupy. Jeszcze 2 lata temu, gdy zaczynali wspólne patrole, sprawiał wrażenie sympatycznego gościa z pozytywnym podejściem do życia. Dużo czytał, w odwodzie zawsze miał jakąś ciekawostkę, a od śmierdzących kanapek i słodzonych napoi wolał kupowaną na stacji benzynowej kawę. Teraz praktycznie się nie odzywał, a jeśli akurat nie prowadził auta, to tempo wbijał wzrok w nieokreślony punkt na horyzoncie lub szeleścił papierem śniadaniowym. Kupiłeś coś Joli pod choinkę? Zagadnął Jakub, nie mogąc dłużej znieść ciągnącej się od przeszło godziny ciszy. Jak na złość, odkąd stanęli na skrzyżowaniu przy Grunwaldzkiej, żaden z nielicznych kierowców nie złamał przepisów, przez co policjanci skazani byli na własne towarzystwo. Przy tak znikomym ruchu Jakub zatrzymałby nawet pojazd przejeżdżający na żółtym świetle. Choć zazwyczaj przymykał oko na drobne wykroczenia, to teraz gotów był wykorzystać każdy pretekst, by odetchnąć świeżym powietrzem i pogadać z kimś normalnym. Nie doczekawszy się odpowiedzi, wlepił wzrok w widok za oknem. Śnieg pruszył od rana i wszystko pokrywał gruby puch. Jak na ironię, odkąd Jakub rozpoczął pracę w policji, każde Boże Narodzenie było białe, podczas gdy wcześniej 2 lata z rzędu zamiast śniegu z nieba sączył się co najwyżej deszcz. Nie żeby przywiązywał do tego większą wagę, ale byłoby miło choć raz nacieszyć się magią świąt. Sama sobie kupiła. Odparł niespodziewanie Oświęcimski. Jakub odwrócił wzrok w jego stronę. W innych okolicznościach zakończyłby na tym rozmowę, ale teraz miał ochotę pociągnąć kolegę za język. Myśl o zwolnieniu się z policji wprawiła go w dobry nastrój. Poza tym były święta i choć nie świadczyło to najlepiej o życiu towarzyskim Ramona, zaliczał Pawła do trójki najbliższych mu osób. — Ale jak to? — dopytał. — Dałbyś jej pieniądze? — No — burknął Paweł. — Rok temu, jak kupiłem perfumy, to marudziła, że nie jej zapach. Teraz przynajmniej dostanie coś, co do niej pasuje. Rekordowo długa wypowiedź, odnotował w myślach Ramon. Widocznie magia świąt działała nie tylko na bohaterów amerykańskich filmów, ale również na znudzonych życiem policjantów. Nie masz co liczyć na order dla najbardziej romantycznego męża, zaśmiał się. Mogłeś chociaż dać kupon podarunkowy? Wzruszenie ramion. Ulubiony gest starszego kolegi tym razem nie podziałał na Ramona demotywująco. Wprawdzie wciąż nie rozumiał, jak ktoś w pełni władz umysłowych, nie przyciśnięty do ściany wpadką, mógł dać się zaciągnąć przed ołtarz w wieku 23 lat. Niemniej tym razem nie zamierzał wytykać koledze życiowego błędu. Małżeństwo Oświęcimskich było dla niego doskonałym przykładem, jak dewastujące bywa włożenie na palec obrączki. Mieli na koncie zaledwie 4 lata pożycia małżeńskiego, a momentami zachowywali się, jakby ich staż był co najmniej 5 razy dłuższy. — A w ogóle to jak Jola spędza Wigilię? — zapytał. — Pewnie zdążyła już przywyknąć, że jesteś w robocie. Jedni mają tradycyjnego karpia na stole, a inni tradycyjną kanapkę z salcesonem zatruwającą koledze życie. — Jest u matki. Wróci po pasterce. Zignorował uwagę o woni, która Ramonowi kojarzyła się z kocim moczem. Jakub odczuwał jednocześnie obrzydzenie i swego rodzaju fascynację, że codziennie można zażerać się ze smakiem identycznymi kanapkami. Obaj powiedli wzrokiem zamijającym ich samochodem. Czarny Opel Astra przejechał podejrzanie wolno, jakby kierowca miał coś na sumieniu i bardzo mu zależało, by nie zwracać na siebie uwagi. Jeszcze chwilę wcześniej Ramon zaproponowałby rutynową kontrolę trzeźwości, ale rozmowa zaczęła się rozkręcać, więc dodał prowokująco. Tak właściwie to czemu jesteś na służbie? Przecież masz rodzinę. Nie powiesz mi, że zależy ci na nędznym dodatku. Oświęcimski ponownie wzruszył ramionami. Jeśli sądził, że to wystarczy za odpowiedź, to był w błędzie. Przyznaj, ciągnął temat Jakub, sam prosisz o te dyżury, żeby nie siedzieć u teściowej. Paweł nerwowo poprawił się w fotelu. Panie mądry, burknął, twoja teoria może i miałaby sens, ale pamiętaj, że siedziałem tu w Wigilię jeszcze przed ślubem. Wreszcie jakaś bardziej żywiołowa reakcja, uśmiechnął się w duchu Ramon. Wolałby wprawdzie rozśmieszyć partnera, ale nawet to było lepsze niż wieczne wzruszanie ramionami. Taka okazja mogła się prędko nie powtórzyć. To też zamiast patrzeć na ulicę, obrócił się w stronę kolegi i zapytał. Więc dlaczego? Nie powiesz mi, że nie chcesz przytyć podczas wigilijnego obżarstwa, bo codziennie wciskasz w siebie te... Urwał nagle na widok mijającego ich samochodu. Czarny sedan przemknął przed maską radiowozu tak szybko, że policjant nie zdążył rozpoznać marki, a co dopiero odczytać numery rejestracyjne. Jazdę z podobną prędkością, nawet gdyby warunki na drodze były korzystne, należałoby poczytywać za istną głupotę. Biorąc pod uwagę śliską nawierzchnię, zachowanie kierowcy graniczyło z szaleństwem. Ramon spojrzał na partnera. Nie musiał nic mówić. Nawet pogrążony w marazmie Oświęcimski wiedział, jak zareagować. Niczym zaprogramowany do działania, włączył policyjnego koguta, wrzucił bieg i ruszył z piskiem opon. Pomimo błyskawicznej reakcji policjantów, czarny sedan pomału znikał im z oczu. — Ile on jedzie? — zapytał Jakub z niedowierzaniem. — 200? Nie mniej niż 170. Zobacz, jak szybko się oddala. — To gazuj, trzeba go zatrzymać, zanim wyląduje na słupie albo w kogoś wjedzie. Poczuł zastrzyk adrenaliny. Podekscytowany sięgnął po policyjne radio i zgłosił interwencję. Dyspozytorka poprosiła o powtórzenie komunikatu, jakby na potwierdzenie jego tezy o kryteriach doboru personelu na świąteczny dyżur. Pomimo zapewnień kobiety o wezwaniu wsparcia, w razie gdyby samochód zniknął im z oczu, Ramon wątpiłby, ktokolwiek zareagował. Dzisiejszego wieczoru większość policjantów na służbie albo właśnie ucinała sobie drzemkę, albo dosłownie na chwilkę wpadała do najbliższych siedzących przy świątecznym stole. Tym razem Jakubowi było to na rękę. Jeśli żegnać się z mundurem, to z przytupem. Dawaj, dawaj, ponaglił kolegę. Jest ślisko, mruknął Święcimski. Nie dygaj, święta są. Zrób sobie prezent i poczuj, jak smakuje życie. Ku jego zaskoczeniu niewyszukana gadka podziałała na Pawła motywująco. Policjant zacisnął mocno dłonie na kierownicy, aż pobielały mu knykcie. Całym ciałem wyrażał determinację. Pochylił się lekko do przodu, napiął mięśnie pleców i ramion. Jakub wyobraził go sobie, jak niczym Fred Flintstone przebija nogami podwozie i przebiera nimi pojezdni, by jechać jeszcze szybciej. Po chwili nie było mu już tak wesoło. Wskazówka prędkościomierza, dobijająca do 180, uświadomiła mu, że żarty się skończyły. Jeden niewłaściwy ruch, jeden rozkojarzony świątecznymi prezentami kierowca, który nie zwrócił uwagi na policyjną syrenę i wjedzie na skrzyżowanie na zielonym świetle. Niewiele trzeba, by ten wieczór zakończył się tragicznie. Co gorsza, za kierownicą radiowozu nie siedział przecież policjant doświadczony w pościgach. Widzę gnoja, syknął Święcimski przez zaciśnięte zęby, cały skupiony. Jakub wcisnął plecy w fotel i zerknął na kolegę. Nie mógł pozbyć się wrażenia, że to zupełnie inny człowiek. Jeszcze chwilę wcześniej na miejscu kierowcy siedział zblazowany facet, któremu nie chciało się nawet dupy ruszyć, żeby kupić żonie prezent pod choinkę. Teraz miał obok siebie samca alfa, co w ramach prezentu rzuciłby żonę na stół, zerwał z niej ubranie i sprawił, że dostrzegłaby nie tylko pierwszą gwiazdkę, lecz także wszystkie pieprzone konstelacje. Oba samochody przecięły skrzyżowanie na czerwonym świetle. Odległość między nimi stopniowo malała, ale Ramon wciąż nie był w stanie odczytać numerów rejestracyjnych. Chyba zwolnili, rzucił Paweł, redukując prędkość. Może gość się ogarnął? Podjechali pod zderzak sedana. Oświęcimski sprawiał wrażenie, jakby był gotów staranować amatora nocnych pościgów. Ten na szczęście włączył prawy kierunkowskaz, po czym zjechał na stację benzynową. Zrobił to na tyle nieudolnie, że najechał przed nim kołem na krawężnik. Gdyby wcześniej nie zwolnił, czekałoby go dachowanie. Na pewno pijany, skomentował Paweł, albo gorzej. Ramon zignorował te słowa. Sięgnął po radio, by poinformować o zatrzymaniu i nadać numery rejestracyjne, ale zamiast tego zamarł z wyciągniętą dłonią. Bardzo chciałby się mylić. Oddałby wiele, żeby to okazało się zwykłym przewidzeniem. Było w końcu ciemno, a on odczuwał już zmęczenie nocną służbą. HB, przeczytał na głos Paweł, pozbawiając go złudzeń, po czym westchnął. Ja pierdolę. Lepiej ująć się tego nie dało, pomyślał Ramon. Dwie pierwsze litery numeru rejestracyjnego nie pozostawiały złudzeń, że wdepnęli w bagno. Samochodów z rządowymi blachami po prostu się nie zatrzymuje, bez względu na to, czy w środku siedzi prezydent w drodze na oficjalne spotkanie, czy na tylnej kanapie wegetuje pijany w sztok minister, albo czy inny wybraniec narodu posłał swoją ochronę na świąteczne zakupy. Od pewnych rzeczy po prostu rozsądnie jest odwrócić wzrok. Co robimy? Spytał niepewnie Oświęcimski. Teraz to Jakub miał ochotę wzruszyć ramionami. Nie mogli od tak wrzucić wstecznego biegu i odjechać, choć wydawało się to najrozsądniejszym rozwiązaniem. Spróbujemy ich bardziej nie wkurzyć, odparł, gdy otworzyły się drzwi limuzyny. Jeśli wcześniej miał podstawy, by snuć domysły, że kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu, to teraz nie miał co do tego najmniejszych wątpliwości. Mężczyzna nie tyle wyszedł na zewnątrz, ile wypadł z samochodu, zatoczył szeroki łuk, po czym oparł się o maskę. Zarówno jego postura, jak i ubranie nie pasowały do wizerunku pracowników BOR-u. Pokaźnych rozmiarów brzuch opinał paskudny sweter w renifery, wpuszczony w sztruksowe spodnie. Po chwili otworzyły się również drzwi po stronie pasażera i wysiadł kolejny mężczyzna. Wprawdzie znacznie szczuplejszy i wyższy, ale też w niczym nie przypominał borowika. Tak jak kierowca miał na sobie świąteczny sweter, a na głowie dodatkowo czerwoną czapkę świętego Mikołaja. Tego jeszcze nie grali, rzucił Jakub w stronę Pawła. Może ukradli tę furę? Nie sądzę. Powoli odpiął pas bezpieczeństwa. Każdym milimetrem ciała czuł, że to zła decyzja, ale otworzył drzwi i wysiadł na zewnątrz. Chodź, zobaczymy o co chodzi, dodał niechętnie. Najwyżej odwieziemy ich do domu, żeby po drodze nie wyrżnęli w drzewo. Oświęcimski skinął głową. Jego wcześniejszy animusz ustąpił miejsca rezygnacji. Obaj wiedzieli, że z tego spotkania nie może wyniknąć nic dobrego. Interwencja nawet u trzeźwego polityka oznaczała problemy, a gdy dochodził do tego alkohol, nie sposób było przewidzieć konsekwencji, które wcale nie musiały ograniczyć się do kłopotów służbowych.
— Chujki, stójki!
— zawołał kierowca, jakby na potwierdzenie tych przemyśleń. Policjanci spojrzeli po sobie. Teoretycznie to Paweł powinien zabrać głos jako starszy rangą, ale po jego minie widać było, że wcale się do tego nie kwapi. Ramon chciał jak najszybciej mieć nieprzyjemności za sobą, to też odparł najłagodniej jak potrafił. Dobry wieczór, najmocniej przepraszamy, ale...
Morda!
Przerwał mu drugi z mężczyzn. Jego twarz wydała mu się znajoma. Nigdy nie interesował się polityką, ale kojarzył tę facjatę z pierwszych stron gazet. Nie miał stuprocentowej pewności, ale jeśli się nie mylił, to ich kłopoty będą znacznie większe niż przypuszczał. Urażony minister niemal każdemu potrafi uprzykrzyć życie.
— Wiesz, kim jestem?
— spytał chwiejnym krokiem, podchodząc do radiowozu. Ramon otworzył usta, lecz mężczyzna nie dał mu dojść do głosu.
— Morda, kurwo jebana! — krzyknął nadspodziewanie płynnie. — Wiesz, synku, z kim zadarłeś? Masz pojęcie w psie w dupę jebany?
Doszło do nieporozumienia, odpowiedział uspokajająco Jakub.
— Twoja morda to nieporozumienie.
— Zapewne ma pan rację, dlatego proponuję... Urwał, gdy mężczyzna wyjął z zapaska spodni pistolet. Sądząc po tym, jak go trzymał, nie używał go zbyt często. Uniósł broń nad głowę, po czym skierował do tyłu niczym filmowy członek brooklińskiego gangu, który broni używa jedynie do straszenia ofiar. To jednak nie był film. W innym wypadku Ramon jednym ruchem wytrąciłby politykowi broń i nie przejmując się konsekwencjami służbowymi, rzuciłby go na ziemię i skuł kajdankami.
No, co? Spytał mężczyzna z triumfalnym uśmiechem. Mowę chujkowi odjęło?
Jakub spojrzał mu prosto w oczy. Ku swojemu zdziwieniu nie odczuwał strachu. Tak naprawdę nie czuł teraz zupełnie nic. Było mu wszystko jedno, jakby nie celowano do niego z Glocka, lecz z plastikowej zabawki na wodę. Proszę to odłożyć, odparł spokojnie.
Na kolana, psie!
Minister spojrzał na Oświęcimskiego i dodał.
Ty też, kurwiszonie jebany!
Paweł nie oponował. Bez zająknięcia wykonał polecenie, po czym błagalnie spojrzał na Ramona.
— Do nogi!
— rozkazał mu mężczyzna. — Nie rób tego, Paweł — pomyślał Ramon. — Nie nakręcaj go. Daj mu czas do namysłu. Niech zrozumie, że przeholował. W przeciwnym razie zaraz skaże ci lizać buty albo wymyśli coś jeszcze gorszego. Jakub spojrzał prosząco na kierowcę auta w nadziei, że ten przemówi politykowi do rozumu. Na nic takiego jednak się nie zapowiadało. Utrzymanie się na nogach kosztowało go zbyt wiele, by dodatkowo był w stanie zrobić cokolwiek. Zapomnijmy o wszystkim, zasugerował Jakub. Jest Wigilia, wróćmy spokojnie do swoich rodzin.
Najpierw padniesz przede mną na kolana,
odparł minister z wyraźnie słyszalną w głosie pogardą.
Liczę do trzech. Albo strzelę temu grubasowi łeb.
Nie zrobię tego. Rozumiem wzburzenie, niemniej
trzy, dwa.
Jakub ciężko westchnął, a nie myślał dać się poniżyć. Nie chodziło o honor czy też inne górnolotne określenia kojarzone z mundurem. Gdyby czuł, że jego życiu naprawdę grozi niebezpieczeństwo, nie wahałby się ani sekundy. Zdawał sobie jednak sprawę, że polityk nie pociągnie za spust. Zwykły błazen, który za dużo wypił i pomyliły mu się role. Do tej pory broni mógł używać co najwyżej na strzelnicy albo strojąc groźne miny przed lustrem.
Jeden, warknął minister, sam tego chciałeś.
Jakub usłyszał charakterystyczny zgrzyt towarzyszący odbezpieczaniu broni. Po chwili rozległ się głośny huk. To nie był strzał ostrzegawczy, przynajmniej nie dla Pawła Oświęcimskiego, którego ciało osunęło się na ziemię.